Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Modlitwa eucharystyczna, część pierwsza. Dynamika zawarta w treści każdej ze stu kilkudziesięciu prefacji mszalnych, o których mówiłem ostatnio, osiąga swą kulminację w aklamacji święty, święty, święty. Technicznie z języka łacińskiego nazywa się ją sanctus, albo z greckiego trishagion, co oznacza Boga po trzykroć świętego. Jako hymn zwycięstwa aklamacja ta weszła pod koniec IV wieku najpierw do liturgii Kościoła Wschodniego, głównie w Antiochii, a do liturgii rzymskiej w V wieku. Wcześniej, w II wieku, trishagionu używano w liturgii synagogalnej i najprawdopodobniej stąd został on wzięty i przeniesiony do liturgii chrześcijańskiej. Aklamacja ta składa się z dwóch części, Sanctus i Benedictus, przeplatanych okrzykiem Hosanna. Część pierwsza jest niemal dosłownym powtórzeniem słów z księgi Izajasza. Opisują one jego wizję, w czasie której został ustanowiony prorokiem. Izajasz widział zatem Boga siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie. Kraj jego szaty wypełniał świątynię. Nad nim unosiły się serafiny. Każdy miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. To słowa z księgi proroka Izajasza. Podobną wizję opisał święty Jan Apostoł i Ewangelista w księdze Apokalipsy, w rozdziale 4. Do pierwotnej formy trishagionu 3 wieki później została dołączona druga część aklamacji. Jej nazwa Benedictus, czyli błogosławiony, pochodzi od łacińskich słów zaczerpniętych z Ewangelii świętego Mateusza z rozdziału 21, które opisują uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku przed świętem Paschy, a więc bezpośrednio przed Jego męką i śmiercią. Wiwatujące na cześć Jezusa tłumy, jak pisze święty Mateusz, śpiewały słowa psalmu 118. Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, hosanna na wysokościach. Na uwagę zasługuje zamykający pierwszą i drugą część trishagionu okrzyk hosanna na wysokości w formie refrenu. Słowo hosanna, podobnie jak alleluja i amen, pochodzi z języka aramejsko-hebrajskiego, którym posługiwał się Jezus, Jego rodzina i apostołowie. To słowo można przetłumaczyć jako zbaw nas i jest czymś w rodzaju pozdrowienia lub okrzyku uwielbienia Pana, który przybywa, aby nawiedzić swój lud i zbawić go. W taki właśnie sposób mieszkańcy Jerozolimy pozdrawiali Jezusa podczas Jego uroczystego wjazdu do miasta. O ile pierwsza część odnosi się wprost do Boga w Jego majestacie, to druga część tej aklamacji ma wyraźny rys chrystologiczny, który rzutuje także na część pierwszą. Dlatego od strony duchowości można sens tej uroczystej aklamacji skomentować w ten sposób, że tylko sam Bóg jest święty. Jednak nas, grzesznych ludzi, zaprasza do tego, abyśmy mieli udział w Jego świętości i stawali się świętymi. Jedyną drogą, która prowadzi do nieba i do świętości, jest Syn Boży Jezus Chrystus. On jako wcielony Bóg także jest po trzykroć święty i tą swoją świętością nas uświęca. Potrójne święty odnosi się zatem również do Jezusa, który przybywa do zgromadzenia liturgicznego na ołtarz pod postaciami chleba i wina, aby dać nam udział w swej świętości. Zgromadzona wspólnota wita go z tym samym entuzjazmem, jakim czynili to przed 2000 lat mieszkańcy Jerozolimy, wołając Hosanna na wysokości. Te słowa teraz wyśpiewuje w radosnym uniesieniu Kościół Święty razem z niezliczoną rzeszą aniołów. Można powiedzieć, że w tym momencie mszy świętej jednoczy się niebo z ziemią. Niebo i ziemia wyśpiewują radość z powodu świętości Boga, który staje pośrodku swego ludu. W poprzedniej audycji mówiłem o tym, że prefacja stopniowo podnosi napięcie akcji liturgicznej, doprowadzając najpierw do tego momentu uniesienia, które płynie ze świadomości, że oto zbliża się Pan i za chwilę uobecni się pod postaciami chleba i wina. Początkowe wezwanie prefacji do oderwania serca od tego, co przyziemne, i zwrócenia go do Boga, teraz znajduje swoje potwierdzenie. A zatem w Trishagionie liturgia mszalna wprowadza uczestników w liturgię niebiańską. Wiedzie ich przed tron Bożego Majestatu, przed którym widział siebie zarówno Izajasz, jak i apostoł Jan. Z tego względu odnośne przepisy liturgiczne nie dozwalają, aby aklamacje święty, święty, święty zastępowano jakimś innym, nawet podobnym śpiewem. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego wyraźnie też nakazuje śpiewać tę aklamację. Dotyczy to zarówno wiernych, jak i celebransa. Zatem celebrans razem ze wszystkimi uczestnikami mszy świętej powinien śpiewać Trishagion lub przynajmniej recytować razem z całą wspólnotą. Niewiele bowiem jest takich momentów w liturgii, kiedy lud Boży i przewodniczący liturgii mówią czy śpiewają jednym głosem. Gdy milknie podniosły śpiew aklamacji święty, 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 celebrans tym samym tonem radosnego uniesienia rozpoczyna kolejną część modlitwy eucharystycznej zwanej epiklezą. Samo słowo z języka greckiego oznacza przywoływać lub przyzywać. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego zauważa bowiem, że jest to szczególne wezwanie, w którym Kościół błaga Ducha Świętego, aby dary złożone przez ludzi zostały konsekrowane, czyli stały się ciałem i krwią Chrystusa, i by niepokalana hostia przyjmowana w Komunii Świętej przyczyniała się do zbawienia tych, którzy ją będą spożywać. Z tej racji znawcy liturgii mówią o tak zwanej epiklezie konsekracyjnej w odróżnieniu od epiklezy jedności, zwanej także komunijną, która pojawia się w dalszej części modlitw eucharystycznych, a więc już po przeistoczeniu. Wypadałoby w tym miejscu szczegółowo omówić każdą z 10 modlitw eucharystycznych. Zostawmy to jednak specjalistom. Ale dla lepszego zilustrowania tego, o czym tu mówimy, posłuszmy się tekstem drugiej modlitwy eucharystycznej, najczęściej używanej na co dzień, oraz trzeciej modlitwy eucharystycznej, którą na ogół wybiera się podczas niedzielnych mszy świętych. Otóż celebrans, rozłożywszy ręce w geście oranta, tak samo jak w czasie śpiewania lub recytowania prefacji, zdaje się powtarzać i kontynuować myśl zawartą zarówno w pierwszej części prefacji, jak i w Sanctus. Rozpoczyna bowiem od tych samych słów, co na początku prefacji i mówi w drugiej modlitwie eucharystycznej. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Natomiast w trzeciej modlitwie eucharystycznej formuła jest nieco dłuższa i bogatsza. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. W niedzielę i niektóre ważniejsze dni liturgiczne w tym miejscu następuje wspomnienie tajemnicy dnia. W drugiej i trzeciej modlitwie eucharystycznej w niedzielę jest niemal identyczna formuła, która brzmi: dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Wszystkie formuły przywołujące zasadniczą treść dnia liturgicznego, a jest ich przynajmniej kilkanaście, kończą się zdaniem, które bezpośrednio wprowadza wypiklezę, a mianowicie: przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. I w tym momencie przewodniczący mszy świętej i towarzyszący mu koncelebransi wyciągają obydwie dłonie w stronę darów ofiarnych, wypowiadając słowa epiklezy. Natomiast wszyscy wierni wraz z służbą liturgiczną klękają. Chcę w tym miejscu zwrócić uwagę na gest celebransa, który wyciąga obydwie dłonie, jak i koncelebransów, którzy czasem wyciągają tylko jedną prawą dłoń. Zgodnie z przepisami liturgicznymi i wymogiem, aby znak liturgiczny był czytelny, dłonie zwrócone są w stronę darów płasko, wierzchem do góry, tak jakby kładli dłonie na czyjąś głowę. Jest to starożytny znak wylania na kogoś mocy Ducha Świętego. To właśnie wyrażają następujące w tym momencie słowa epiklezy, które w trzeciej modlitwie eucharystycznej brzmią: pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. Recytując te ostatnie słowa, główny celebrans czyni dłonią znak Krzyża Świętego nad darami chleba i wina. Ponieważ w liturgii używa się różnych modlitw eucharystycznych, dlatego czasem wierni trochę się gubią i nie wiedzą, kiedy mają uklęknąć, zwłaszcza jeśli nie ma ministranta, który dałby znak dzwonkiem, zanim rozpocznie się epikleza. Otóż zasada jest bardzo prosta. Wierni stoją przez cały czas prefacji i na początku modlitwy eucharystycznej, aż do chwili, kiedy kapłan wyciąga dłonie nad pateną i kielichem we wspomnianym charakterystycznym geście epiklezy. Nawet jeśli nikt nie zadzwoni, to wówczas wszyscy powinni uklęknąć na znak czci dla wielkiej tajemnicy wiary, jaka się w tym momencie będzie dokonywać.